Witajcie w Sukces na Marketplace. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej tym fundamentom skutecznej sprzedaży na Amazonie. Zastanowimy się razem, co tak naprawdę, no wiesz, decyduje o sukcesie oferty i dlaczego ta popularna treść A+, te wszystkie rozbudowane opisy, grafiki, no nie zawsze są złotym środkiem. Czasem wręcz przeciwnie, mogą zaszkodzić. Opieramy się dzisiaj na analizach, na danych z serwisu e-commerce-news.pl, który jest wydawany przez Setup.pl. No i właśnie, pytanie brzmi, czy ta cała inwestycja w A+, te piękne listingi, jak to się mówi, czy ona się zawsze zwraca? A może, może klucz jest gdzieś indzie? W tych elementach, które traktujemy trochę, no, po macoszemu. Posłuchajmy, jak uniknąć pułapek i skupić się na tym, co faktycznie, no, buduje sprzedaż.
Wiesz co, to jest bardzo dobre pytanie, bo analizy danych, które robimy w Setup.pl, pokazują to dość jasno. Sprzedawcy, agencje często wpadają w taką, no, pułapkę estetyki. Obiecują rewolucję dzięki A+. Piękne listingi, super karty produktu. Ale problem w tym, że to trochę jak budowanie, jak to fajnie ujęliśmy na e-commerce-news.pl, marmurowego ganku na, powiedzmy, słabych fundamentach. Efekty? Często, no, marginalne. A koszty? Spore. Uwaga idzie nie na to, co działa, tylko na to, co ładnie wygląda w raporcie dla klienta agencji, prawda?
Okej, rozumiem. Czyli ten marmurowy ganek A+, to nie zawsze to. To co w takim razie jest tym solidnym fundamentem? Co decyduje o konwersji, że klient klika kup teraz?
No właśnie, to co działa jest często zaskakująco podstawowe. Po pierwsze, główne zdjęcie produktu. Musimy pamiętać, Amazon to jest w dużej mierze wyszukiwarka wizualna. To zdjęcie to jak witryna sklepowa. Musi przyciągnąć wzrok i, co jest absolutnie kluczowe w dzisiejszych czasach, na komórce musi zatrzymać kciuk, żeby ktoś nie przewijał dalej. Zdarza się naprawdę, że sama zmiana tego jednego głównego zdjęcia potrafi kompletnie odwrócić dynamikę sprzedaży. To jest potężna dźwignia, często niedoceniana.
Czyli to pierwsze wrażenie wizualne, ono jest absolutnie krytyczne. A co jest ważne zaraz obok tego zdjęcia? Co jeszcze widzi klient od razu?
Tytuł oferty, on musi być, no, przede wszystkim jasny, konkretny, czytelny dla kupującego. Ale też wiadomo, zoptymalizowany pod algorytmy Amazona. Trzeba znaleźć taki złoty środek. Nie może być zbyt poetycki, jakiś taki, wiesz, odjechany, ale też nie przeładowany słowami kluczowymi na maksa, jak to się robiło kiedyś. Amazon jest coraz mądrzejszy, widzi, co jest wartościowe, a co to tylko takie upychanie fraz. No i oczywiście nie zapominajmy, co jest tuż pod tytułem. Gwiazdki, opinie, recenzje. To też klient sprawdza błyskawicznie.
Mamy więc zdjęcie, tytuł, gwiazdki. A co z ceną? To niby oczywiste, ale czy tu też są jakieś psychologiczne pułapki?
Oczywiście, że tak. Cena to nie tylko matematyka, to w dużej mierze psychologia. Klient nie zawsze liczy każdy grosz, ale odbiera takie ogólne wrażenie, czy cena jest fair, czy to okazja, a może podejrzanie tanio, albo no za drogo. Szczególnie przy tańszych produktach nawet takie symboliczne różnice, parę groszy, mogą mieć naprawdę duże znaczenie dla postrzegania tej ceny i decyzji.
Jasne. A ostatni element tych, powiedzmy, fundamentów oferty. Co jeszcze jest na tym pierwszym ekranie?
Pierwsze linie opisu. Zazwyczaj to są te punkty, bullet points. To jest ta treść, którą klient widzi od razu, bez klikania więcej. One muszą być krótkie, zwięzłe, muszą zawierać kluczowe korzyści, najważniejsze info, odpowiadać na te podstawowe pytania klienta. Bo jeśli te fundamenty, zdjęcie, tytuł, cena, pierwsze punkty nie zadziałają, nie przyciągną uwagi, to cała reszta, nawet najpiękniejsze A+, ma małe szanse, żeby w ogóle dotrzeć do świadomości kupującego.
No właśnie. I to nas płynnie prowadzi do kolejnej ważnej sprawy. Jak te oferty są odbierane przez klientów, szczególnie na komórkach? Bo przecież coraz więcej ludzi kupuje przez telefon. I to, co super wygląda na dużym ekranie komputera, na telefonie może wyglądać, no, zupełnie inaczej. Może być niewidoczne, nieczytelne.
I to jest, wiesz, niezwykle ważne spostrzeżenie, bo wersja mobilna Amazona, czy w apce, czy w przeglądarce, ona potrafi drastycznie skracać i ukrywać treści. Część opisów, nawet tych punktów kluczowych, jest często zwinięta. Widzisz tylko początek zdania, może dwa. A ta sekcja A+, te rozbudowane grafiki, opisy, one bardzo często lądują na samym dole strony. Trzeba czasem, no nie wiem, kilkanaście razy przesunąć palcem po ekranie, żeby tam dotrzeć. Szczególnie w niektórych kategoriach. Ilu klientów ma na to cierpliwość? Brutalna prawda jest taka, potwierdzona analizami, że większość kupujących na mobilkach nigdy do tej sekcji A+ po prostu nie dociera.
To jak w takim razie tworzyć treści, które mają szansę się przebić w tej mobilnej dżungli? Jaki powinien być ten, no, nowy język skutecznej sprzedaży?
Nacisk przesuwa się jeszcze mocniej na wizualizację, ale taką bardzo skondensowaną. Zdjęcia lifestyle'owe, czyli produkt w użyciu w naturalnym kontekście, plus dobrze zrobione infografiki, to jest absolutny klucz. One muszą prostymi hasłami, ikonami, krótkim tekstem wkomponowanym w grafikę wyjaśniać przewagę produktu, jego cechy, korzyści dla klienta. Cały listing musi być niemal, wybacz określenie, idiotoodporny. Prosty, zrozumiały, w kilka sekund, ale jednocześnie estetyczny, budzący zaufanie. Zasada jest prosta. Nie piszemy wypracowań. Mówimy wprost o korzyściach. Jeśli masz jakąś unikalną cechę produktu, coś, co cię wyróżnia, to musi być widoczne od razu. Najlepiej na pierwszym, drugim zdjęciu. Albo w pierwszym zdaniu tytułu, opisu. Nie chowaj asa w rękawie na sam koniec.
Czyli minimum tekstu w opisach, maksa informacji wizualnej. I te kluczowe argumenty podane na tacy od razu na początku?
Dokładnie tak. Ale uwaga, jest tu pewna techniczna pułapka. Czasem aplikacja mobilna Amazona potrafi przycinać zdjęcia albo dodawać takie białe ramki. I to może kompletnie zepsuć czytelność fajnie przygotowanej infografiki. Dlatego absolutnie, ale to absolutnie, trzeba regularnie sprawdzać, jak nasza oferta wygląda na różnych popularnych telefonach, nie tylko na monitorze projektanta.
Skoro mówimy, że te fundamenty są tak kluczowe, a mobilność ogranicza widoczność tych rozbudowanych treści, to dlaczego wciąż tyle się mówi i wydaje na treści A+? Mówiliśmy o agencjach, ale musi być coś jeszcze, co to napędza.
Masz rację. Treści A+ po prostu dobrze wyglądają. Robią wrażenie produktu premium, świadczą o profesjonalizmie sprzedawcy, łatwo się nimi pochwalić w raporcie dla klienta. Często uzasadniają wyższe koszty usług agencji. Klient płaci, widzi ładne obrazki, myśli: o, super, to na pewno podniesie sprzedaż. Ale ta codzienna rzeczywistość zakupowa, zwłaszcza mobilna, jak pokazują dane chociażby z e-commerce-news.pl, często wygląda inaczej.
Czy to znaczy, że A+ jest zupełnie bezwartościowe? Kiedy w takim razie tworzenie tych rozbudowanych treści faktycznie ma sens? Kiedy może przynieść korzyści?
Oczywiście są sytuacje, kiedy A+ jest nie tylko przydatne, ale wręcz konieczne. Po pierwsze, produkty drogie, skomplikowane technicznie, gdzie klient potrzebuje dużo więcej szczegółów przed decyzją. Na przykład, nie wiem, zaawansowana elektronika. Po drugie, A+ świetnie się sprawdza przy produktach, które wymagają porównań. Na przykład linie kosmetyków z różnymi wariantami albo całe rodziny produktów. A+ może pomóc wybrać właściwą wersję. Po trzecie, to jest też narzędzie do budowania historii marki. Do dostarczania bogatszych treści tym klientom, którzy są już wstępnie zainteresowani, którzy naprawdę drążą temat przed zakupem. I warto dodać, że dobrze zrobione A+ może pomóc zwiększyć konwersję wśród tych już prawie zdecydowanych i, co też ważne, może zmniejszyć liczbę zwrotów, bo klient dokładnie wie, czego się spodziewać.
Czyli A+ ma swoje miejsce, ale raczej na późniejszym etapie, dla tych bardziej zaangażowanych, dociekliwych klientów. To nie jest magiczne lekarstwo na wszystko.
Dokładnie tak. Kluczowe pytanie, które każdy sprzedawca powinien sobie zadać, to: czy robimy A+ dla klienta, który naprawdę potrzebuje tych informacji? Czy może dla własnego poczucia premium, dla estetyki albo jako uzasadnienie kosztów?
Wniosek z analiz jest taki. A+ działa najlepiej jako uzupełnienie, wzmocnienie solidnych fundamentów. Samo nawet najpiękniejsze A+ nie uratuje oferty ze słabym zdjęciem głównym, mylącym tytułem czy złą ceną.
Przejdźmy teraz do innego wymiaru, który często jest pomijany albo traktowany tak, no, powierzchniowo. Kultura i język, zwłaszcza gdy sprzedajemy za granicą. Krążą stereotypy. Niemiec kupuje racjonalnie, Włoch emocjonalnie. Ile w tym prawdy? Oj, to są bardzo duże uproszczenia. Mogą być jakimś punktem wyjścia, ale absolutnie nie powinny być jedynym wyznacznikiem strategii. Rzeczywistość jest dużo bardziej złożona, zniuansowana. Widzieliśmy Niemców kupujących impulsywnie, bo zdjęcie pokazało kluczową funkcję, i Włochów analizujących skrupulatnie parametry. Kluczowe jest podejście wielokulturowe. Nie wystarczy po prostu przetłumaczyć opis, nawet najlepszym tłumaczem czy AI. Trzeba zrozumieć, jak nasza oferta, komunikacja, nawet sam produkt zostanie odebrana w danym kraju. Przykład z artykułu był dobry. Czy niemiecki klient uzna naszą ofertę za podejrzanie tanią, kojarzącą się z niską jakością? Czy może zobaczy w niej europejską jakość, za którą warto zapłacić trochę więcej niż za coś z Dalekiego Wschodu? To są właśnie te niuanse. One decydują.
I tu chyba kluczowa jest rola zespołu sprzedawcy albo agencji, która go wspiera. Muszą tam być ludzie, którzy znają nie tylko język, ale też ten kontekst kulturowy, nawyki zakupowe, oczekiwania. Bez tego łatwo o błędy, których potem żadna optymalizacja nie naprawi.
Zdecydowanie. I trzeba też pamiętać o demografii. Na przykład w Niemczech zakupy online robi mnóstwo obcokrajowców, ekspaci, ale też liczne diaspory. Polacy, Turcy, Ukraińcy, inni migranci. Oni często nie znają niemieckiego na tyle dobrze, żeby czytać długie, skomplikowane opisy. Dlatego prosty zabieg, jak dwujęzyczne infografiki, na przykład niemiecko-angielskie, może znacząco poszerzyć grono odbiorców. Ułatwić zrozumienie oferty. Mały wysiłek, a efekt może być duży.
Ciekawy jest też wątek błędów w wyszukiwaniu, który poruszyliście w artykule. Okazuje się, że klienci często wpisują frazy z literówkami, na przykład beamer zamiast beamer, czyli projektor, albo jakieś dziwne hybrydy językowe. Skąd to się bierze?
Przyczyny są różne. Różnice edukacyjne, dialekty regionalne, ale też duży wpływ ma kultura internetu, mediów społecznościowych. Słowa są często zasłyszane, używane w skrócie. Nie zawsze znana jest poprawna pisownia. Do tego dochodzi ta wspomniana migracja, globalizacja języka, gdzie ludzie mieszają języki. Dane z narzędzi pokazują, że takie niepoprawne zapytania w wyszukiwarce Amazona są, no, zaskakująco częste.
I jak sprzedawca może to wykorzystać? A na co musi uważać?
To jest trochę miecz obosieczny. Z jednej strony takie popularne literówki czy inne formy pisowni można świadomie wykorzystać w kampaniach PPC, czyli tych płatnych za kliknięcia. Można tak dotrzeć do ruchu, którego nie łapie konkurencja, często taniej. Można też wrzucać takie frazy w backend keywords, czyli te słowa kluczowe niewidoczne dla klienta, ale brane pod uwagę przez algorytm. Z drugiej strony trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym w umieszczaniu błędnych słów w treściach widocznych dla klienta, w tytule, w punktach, w A+. Takie bezrefleksyjne kopiowanie frazy z błędami ortograficznymi obniża wiarygodność, szkodzi marce. Trzeba znaleźć balans. Sprytnie używać w tle, w reklamach, ale zachować pełen profesjonalizm i poprawność językową tam, gdzie czyta klient.
Okej. Przejdźmy do kolejnego tematu, który budzi sporo emocji, czasem kontrowersji na niektórych rynkach. Certyfikaty, znaki jakości. Kuszące jest dodanie jakiegoś znaczka testu na zdjęciu. Ale czy to bezpieczne i skuteczne?
Oj, to jest obszar, gdzie bardzo łatwo przekroczyć granicę między marketingiem a wprowadzaniem w błąd. Znaki typu Warent Test Online czy Prüfungel Warenten, popularne w Niemczech, to często tylko marketingowe sztuczki. To nie są wyniki rzetelnych badań uznanych instytucji. Owszem, na pierwszy rzut oka mogą dodać wiarygodności, ale konsumenci, zwłaszcza w Niemczech, są coraz bardziej świadomi i rozpoznają te praktyki. Co więcej, używanie fałszywych znaków to realne ryzyko prawne. Można dostać kosztowne upomnienie Abmahnung. Jeśli mamy prawdziwy, uznany certyfikat jak TÜV albo oficjalny wynik testu Stiftung Warentest, to oczywiście trzeba to komunikować, ale zgodnie z prawdą, z zakresem certyfikacji. Jeśli nie mamy, lepiej nie ryzykować. Pseudocertyfikat może zadziałać krótko, ale długofalowo niszczy reputację.
Mówiliśmy o psychologii ceny, a jak wygląda psychologia zakupu zależnie od modelu wysyłki? Jest duża różnica między klientem kupującym produkt z etykietą Prime, a tym, który wybiera ofertę od sprzedawcy, wysyłającego samemu, czyli w modelu FBM.
Różnica jest ogromna i ma fundamentalne znaczenie. Klient z abonamentem Prime, widząc znaczek Prime, co zwykle oznacza szybką wysyłkę z magazynów Amazona, FBA, albo rzadziej przez sprzedawcę spełniającego standardy SFP, podejmuje decyzję znacznie szybciej. Dlaczego? Bo ma poczucie bezpieczeństwa, wie, że jak coś będzie nie tak, zwrot będzie prosty, szybki, bezproblemowy, obsługiwany przez Amazon, często bez zbędnych pytań. Przy tańszych produktach zdarza się nawet, że Amazon zwraca kasę bez konieczności odsyłania towaru.
To brzmi prawie jak wypożyczalnia z gwarancją satysfakcji.
No we tak. Ta świadomość łatwych zwrotów znacząco skraca proces decyzyjny, sprzyja impulsywnym zakupom. Klient mniej ryzykuje, więc łatwiej klika kup teraz. Oczywiście FBA kosztuje, więc nie każdy produkt się nadaje. Natomiast przy ofercie FBM, wysyłanej bezpośrednio przez sprzedawcę, bez Prime, klient często się waha. Dłużej porównuje, sprawdza opinie nie tylko o produkcie, ale i o sprzedawcę. Czyta regulaminy zwrotów. Tu kluczowe jest budowanie zaufania inaczej. Atrakcyjne koszty wysyłki, precyzyjne info o czasie dostawy, ważne są ustawienia. Handling time, transit time, cut-off time, no i oczywiście zbieranie dobrych opinii o obsłudze i wysyłce.
Zanim podsumujemy, warto jeszcze wspomnieć o tych narzędziach, działaniach, które często są pomijane, a mogą być taką codzienną, skuteczną dźwignią sprzedaży.
Słusznie. Mówimy tu o takich rzeczach jak oferowanie produktów w multipakach, wielopakach, tworzenie fajnych zestawów, bundles, stosowanie kuponów rabatowych widocznych na stronie produktu, czy oferowanie subskrypcji dla produktów regularnie zużywanych, ten program Subscribe and Save, jeśli kategoria na to pozwala. To są narzędzia operacyjne, które nie wymagają rewolucji w listingu, a potrafią stabilnie podnosić sprzedaż, średnią wartość koszyka. Równie ważne jest ciągłe testowanie. Na przykład testy AB różnych zdjęć głównych, tytułów, żeby na podstawie danych zrozumieć, co naprawdę działa w naszej niszy. I na koniec prosta, ale cenna praktyka. Regularnie oglądać własną ofertę na telefonie i zadać sobie pytanie – czy ja bym to kupił, widząc tylko to, co jest na pierwszych ekranach? To bywa bardzo otrzeźwiające.
Czyli znowu wracamy do punktu wyjścia. Solidne fundamenty, empatia wobec klienta i ciągłe sprawdzanie, testowanie. Jakbyś miała podsumować ten kluczowy wniosek z analizy setup.pl dla naszych słuchaczy.
Najważniejszy wniosek jest taki, że o konwersji na Amazon decydują przede wszystkim te solidne, dobrze przemyślane fundamenty. Główne zdjęcie, które przyciąga wzrok, wyróżnia. Jasny, konkretny tytuł. Dobra cena. Te pierwsze, kluczowe zdania opisu, widoczne od razu. I często to drugie zdjęcie, które szybko komunikuje główną korzyść albo unikalną cechę. Treści A+ i rozbudowane opisy, one mają swoje miejsce, ale jako dopełnienie tych podstaw. Nie jako substytut czy próba zamaskowania braków.
Prawdziwy sukces na Amazon wymaga więc spojrzenia na ofertę oczami klienta. Nie jakiegoś abstrakcyjnego, ale konkretnej osoby, z konkretnego kraju, z jej potrzebami, oczekiwaniami, w jej kontekście kulturowym. Ta wrażliwość jest niezbędna.
Zgadza się. Zamiast od razu inwestować w te marmurowe ganki, czyli kosztowne A+, upewnijmy się najpierw, że drzwi do naszego sklepu, te podstawowe elementy oferty są szeroko otwarte, widoczne i zachęcające. Dopiero na solidnych podstawach można budować piękne wnętrza.
I na koniec taka myśl do przemyślenia dla wszystkich sprzedających. Amazon zdaje się nie nagradzać tych, którzy tworzą najdłuższe opisy, ale tych, których oferty są najbardziej zrozumiałe, trafne i dopasowane do potrzeb klienta. Sukces to chyba mniej teorii, a więcej empatii, zdrowego rozsądku i ciągłego testowania w praktyce.
Właśnie tak. Empatia i ciągłe dostosowywanie się do klienta to jest klucz, znacznie ważniejszy niż ślepe podążanie za modą czy estetycznymi fajerwerkami.
Mamy nadzieję, że to dzisiejsze spojrzenie na fundamenty sprzedaży na Amazon pomoże Wam skutecznie budować Wasze oferty i, no, unikać kosztownych błędów. Po więcej praktycznych porad, analiz wiadomości ze świata e-commerce zapraszamy oczywiście na stronę e-commercenews.pl. A jeśli macie ochotę pogłębić wiedzę, spotkać ekspertów branży na żywo, to pamiętajcie o konferencji BeOmni 2025. Odbędzie się już 22 października. Więcej informacji znajdziecie na stronie beomni.pl. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego spotkania w ramach Sukces na Marketplace. Do usłyszenia.